Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Pani kurator, przychodzi ten okres w roku szkolnym, kiedy uczniowie, zwłaszcza ostatnich klas szkół podstawowych, ale też szkół średnich, nazwijmy to w ten sposób ogólnie, zaczynają myśleć już bardzo intensywnie na temat zbliżających się egzaminów. Matury, egzaminy ósmych klas. Zacznijmy może od tych egzaminów ósmoklasistów. Kiedy, pani kurator, jak one będą wyglądały? No i czy uczniowie muszą się tutaj przygotować na jakiegoś rodzaju zmiany?
Egzaminy ósmoklasisty odbywają się od kilku lat w maju. Wcześniej był to termin kwietniowy. W tym roku rozpoczynają się 23 maja, kończą się 25 maja. Uczniowie klas ósmych są zobowiązani, żeby ukończyć szkołę podstawową, przystąpić do tego egzaminu. Pierwszy egzamin 23 maja z języka polskiego, 24 z matematyki, 25 z języka obcego nowożytnego.
Tutaj informacja, którą ósmoklasiści zapewne wiedzą, ale warto dodać, że w tym roku i w przyszłym roku nie będzie tak zwanego czwartego przedmiotu. To był jeden z przedmiotów do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia albo historia. W tym roku tylko te trzy podstawowe, jak rozumiem, przedmioty.
Tak, zgadza się, odstąpiono od tego pomysłu.
Czy to w jakiś sposób ten egzamin ósmoklasisty w tym roku, biorąc pod uwagę rok zeszły na przykład, czy on będzie, bardzo lubią uczniowie to słowo, łatwiejszy albo trudniejszy? To oczywiście zależy od wiedzy uczniów, no ale uczniowie lubią w ten sposób wartościować poziom trudności tego egzaminu, który przyjdzie im pisać.
Ja się zawsze uśmiecham, kiedy porównuje ktoś stopień trudności egzaminu, do którego przystępuje po raz pierwszy. Nie ma do czego się odnieść, sam zdający. Natomiast rzeczywiście te egzaminy ósmoklasisty w tym roku będą o tyle, no może użyjmy tego słowa, łatwiejsze, że będą opierały się na wymaganiach egzaminacyjnych, które minister edukacji i nauki określił w rozporządzeniu bodajże z 15 lipca 2022 roku.
Dodajmy, że no właśnie, bo będzie opierał się na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a jak rozumiem nie na podstawie tak zwanej programowej, czyli tym, co szkoła, nauczyciele mają zapisane jakby w karcie, czego mają uczniów nauczyć. Na ile duża jest ta zmiana, jeżeli ma pani wiedzę na ten temat?
Ministerstwo podaje, że te zmiany są dla uczniów o tyle korzystne, że wymagania zmniejszają się co najmniej o 20%. To również dotyczy egzaminów maturalnych. A więc w tym kontekście rzeczywiście ten egzamin będzie bardziej przyjazny uczniom, ale to nie oznacza, że do niego nie należy się przygotowywać. Odpowiedzialny uczeń przygotowuje się tak naprawdę przez cały okres kształcenia do tego, żeby w momencie jakiegoś sprawdzenia jego wiedzy, umiejętności mógł się właśnie tym wszystkim wykazać.
No właśnie, pani zdaniem to wpłynie pozytywnie na odbiór egzaminu przez uczniów, bo do tej pory dominowała zawsze taka obawa, że program jest bardzo szeroki, tych informacji jest naprawdę bardzo dużo, no i uczniowie, jak to zawsze bywa, no nie wszystkie informacje gdzieś w toku tej nauki szkolnej przyswoili.
Jeśli chodzi o egzaminy, to sprawdzane są takie najważniejsze wiadomości i umiejętności ucznia. Zawsze tak było i będzie tak też w tym roku. A więc wymagania egzaminacyjne dotykają, czy skupiają się właśnie na tych kluczowej wiedzy i umiejętnościach ucznia.
No dobrze, przejdźmy do matur w takim razie, bo matury w tym roku to większe zmiany. Więc zacznijmy tak samo. Kiedy matury, pani kurator, w jakich terminach, przynajmniej te wszystkie obowiązkowe dla wszystkich części. No i przede wszystkim, jak ten egzamin maturalny będzie w tym roku wyglądał?
Egzaminy maturalne rozpoczynają się 4 maja. W tym roku egzamin maturalny będzie odbywał się w tak zwanych dwóch formułach. Dla przeciętnego słuchacza to pewnie niewiele oznacza, ale to może wyjaśnię, że w formule, egzamin maturalny w formule 2015 i w 2023.
Ta formuła, formuła, co to znaczy formuła, jak rozumiem, bo to jest coś, co nie wszyscy abiturienci mogą rozumieć. Jak rozumiem, formuła to znaczy zasady organizacji układania pytań i cała ta otoczka zależna od tego, kiedy my po raz pierwszy przystępujemy do matury, bądź z jakiego programu nauczania korzystamy.
Według tej formuły 2015 będą zdawać, tak upraszczając, egzamin maturalny uczniowie technikum, którzy idą jeszcze tak zwaną starą podstawą programową, a więc ci uczniowie, którzy w tym roku kończą czwartą klasę technikum. Natomiast nową maturą, formułą 2023, uczniowie czteroletniego liceum. I formuła to dokładnie tak, jak pan redaktor zauważył, określana jest formuła matury, określana jest na podstawie tego, kiedy po raz pierwszy dany sposób przeprowadzenia matury został wprowadzony. A więc od 2015 roku zdawali uczniowie według tych samych zasad do teraz, do roku obecnego, i będzie to trwało jeszcze kilka następnych lat. Uczniowie między innymi technikum czy szkoły branżowej drugiego stopnia. Natomiast ta formuła 2023 jest wprowadzona w tym roku po raz pierwszy, opiera się na nowej podstawie programowej z roku 2019 i według tych zasad będą zdawać licealiści, którzy kończą czwartą klasę w tym roku po reformie, jakby po raz pierwszy przystępuje ten rocznik, który kończy czwartą klasę liceum.
No tak, maturzyści mogliby teraz powiedzieć, ci, którzy w 19 roku, tym pandemicznym roku zaczęli naukę, mogliby powiedzieć, no tak, teraz na nas będą tutaj testować maturę. Czy uczniowie mają się czego obawiać w związku ze zmianą tej formuły?
Myślę, że taki delikatny stres to zawsze się udziela każdemu maturzyście, niezależnie od tego, według jakich zasad przystępuje do egzaminu. Natomiast czy się na poważnie mają czego obawiać? Warto zwrócić uwagę na to, że tak jak w odniesieniu do wymogów czy wymagań dotyczących egzaminu ósmoklasisty, tak i w stosunku do wymagań maturalnych, to samo rozporządzenie ministra z lipca 2022 roku wprowadziło wymagania egzaminacyjne, które w jakimś stopniu, nawet znacznym, bo co najmniej właśnie tych 20, niektórzy mówią 25, a nawet troszkę więcej, trudno to jest tak wyważyć, procent, zmniejszają wymagania w stosunku do podstawy programowej, którą uczniowie przez cały cykl nauki czteroletniej realizowali.
Jaki
jest
tego powód?
W tym kontekście ten egzamin, można powiedzieć, powinien być łatwiejszy. Natomiast, dokończę tylko myśl, natomiast czy łatwiejszy w ogólnym wymiarze, to ja bym aż tak się ku temu nie skłaniała, ponieważ wiemy, że w stosunku do poprzednich roczników absolwentów liceów, kiedy to były licea trzyletnie, teraz jest cykl kształcenia czteroletni, więc siłą rzeczy
materiału jest więcej,
tak. I ci uczniowie w tym znaczeniu mogą mieć nieco trudniej. Z czym spowodowane ograniczenia i określenie wymagań egzaminacyjnych? No i krócej mówiąc, okresem pandemii, w którym to uczniowie realizowali właśnie podstawę programową. Pamiętajmy, że kiedy rozpoczęli obecni czwartoklasiści z liceum swoją edukację w szkole ponadpodstawowej, właśnie w liceum, w tym roku szkolnym nastąpiła pandemia.
No zaraz w zasadzie po pierwszym semestrze było zamknięcie.
Już w marcu wiemy, że wprowadzono nauczanie zdalne, były ograniczenia związane właśnie z okresem pandemii i kolejne lata, można powiedzieć, jakoś się tak ułożyły, że ci uczniowie mieli
no, trudniej, powiedzmy mieli to sobie, trudniej. Tak, mieli trudniej.
W związku z tym minister edukacji i nauki pochylił się nad losem naszych licealistów, którzy właśnie po raz pierwszy przystępują do tej nowej formuły i sprawił, że będą zdawać według wymagań egzaminacyjnych, a więc według wymagań, które są trochę łatwiejsze.
No właśnie, ja tutaj dopowiem, bo nie każdy może śledzić. Tą decyzję podjęto na podstawie analizy około 2800 egzaminów próbnych, egzaminów maturalnych z około 90 liceów na terenie kraju. Jak rozumiem, to jest wyciągnięcie wniosku, ale też krok w kierunku tych uczniów, którzy, powiedzmy sobie uczciwie, mieli tą naukę szkolną dużo trudniejszą niż chociażby ich koledzy, używając tutaj sformułowania formuła, niż ci z tej formuły 2015, bo oni w zasadzie, kiedy mieli już pisać egzamin, to byli na tym ostatnim odcinku, gdzie tej nauki już było niewiele. To jest, jak rozumiem, ukłon w stronę tych, którzy mieli trudniej po prostu.
To znaczy, panie redaktorze, żebyśmy się dobrze rozumieli, bo tutaj chyba jakieś przekłamanie następuje. Wymagania egzaminacyjne dotyczą zarówno czwartoklasistów, czyli uczniów kończących liceum, jak i tych uczniów, którzy zdają w starej formule, ponieważ to ich właśnie
oni
łącznie
wszyscy
dotyczy ten
tak.
okres i oni wszyscy wspólnie przeżywali ten okres pandemii, a więc mieli tak samo trudno. Więc jakby tutaj te
czyli
zasady
to jest ukłon
ogólne,
po prostu.
Ukłon no, na zasadzie tych próbnych, czy na podstawie tych próbnych egzaminów, o których pan redaktor wspominał, wyciągnięto wnioski, że jednak ten okres nauczania trudniejszego, ten czas pandemii, spowodował, że nie możemy wymagać od uczniów tego samego, co by się, gdyby uczyli się w sposób niezakłócony.
No właśnie, to będzie tylko ten rocznik maturalny, jeżeli chodzi o te nowe standardy, czy to będzie jeszcze na przykład kolejny rocznik zdawał?
To będzie jeszcze kolejny rocznik, ponieważ to rozporządzenie właśnie lipcowe z 2022 roku mówi o dwóch rocznikach zdających maturę według wymagań egzaminacyjnych, a więc ci, którzy kończą naukę w roku szkolnym 2022-2023 i 2023-2024.
Dokładnie. Więc rada od kurator oświaty dla kogoś, kto właśnie dziś, 20 marca, zdał sobie sprawę, że jest matura. Jest sens jeszcze gonić naukę, ewentualne zaległości? Mamy 2 miesiące, niecałe.
To zaskakujące trochę pytanie. Trudno sobie wyobrazić tak
różne
do końca,
pomysły mają
ale
uczniowie.
Życie jest bogate, więc może i się tak zdarzyć, że ktoś z uczniów dopiero w tym momencie uświadomi sobie, że za niecałe 2 miesiące, właściwie ponad miesiąc będzie przystępował do matury. Zawsze warto próbować. Jeżeli ta nauka była wcześniej w miarę systematycznie realizowana i uczeń się chociaż trochę przykładał do pracy, to warto spróbować. Natomiast generalna zasada jest zawsze taka, że przygotowujemy się dużo wcześniej. Niektórzy mówią, że a po studniówce to już się zacznę uczyć. Po studniówce to też trochę za późno, ale zawsze lepiej późno niż wcale.
Czyli jak rozumiem, ci, którzy uczyli się na bieżąco, którzy są na bieżąco po prostu z materiałem, ewentualnie zdiagnozować swoje słabsze strony i tą część podciągnąć.
Zdecydowanie tak. Myślę, że uczniowie doskonale znają swoje mocne i słabsze strony i na nich się, właśnie na tych słabszych w tym momencie chyba się skupią jeszcze przez te najbliższe tygodnie, tak żeby matura była z jak najlepszym efektem dla nich, bo przecież otwiera drogę później do dalszej edukacji.
No właśnie, przejdźmy do tematu. Jeszcze zostaniemy na chwilę w temacie egzaminów maturalnych. Wspólna akcja Kuratorium Oświaty i nie tylko, bo również Okręgowa Komisja Egzaminacyjna i Radio Gdańsk. Będziemy przypominać, będziemy uczyć, będziemy mówić. Dziś o godzinie 17.35 dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, pani Irena Łaguna na naszej antenie. Potem egzaminatorzy języka polskiego, matematyki, języków obcych. No a w środę, poczynając od 29 marca po godzinie 23 lektura na ucho, czyli streszczenia z opracowaniami lektur. Warto korzystać, pani zdaniem, z tego typu porad, z tego typu rozmów, z tego typu wiedzy?
Powiem w ten sposób, może trochę nieskromnie. Na pewno warto i zachęcam do udziału w tych programach z racji tego, że sama wyszłam jakby tutaj z pomysłem i prośbą w kierunku pana prezesa Radia Gdański, pani dyrektor Łaguny z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, żeby bardziej szczegółowo jeszcze dotknąć tematu związanego z maturami, jeszcze w okresie takim w miarę spokojnym, na tyle odległym czasie przed majowymi egzaminami, przedstawić szczegółowo, bardziej szczegółowo zasady dotyczące przeprowadzania egzaminów, a może jeszcze przypomnieć niektóre ważne sprawy, elementy dotyczące tego egzaminu, żeby tak naprawdę uspokoić troszeczkę, ugruntować też wiedzę, uspokoić właśnie maturzystów i być może jeszcze na coś zwrócić uwagę, na co wcześniej oni jakby coś przeoczyli, czy nie zwrócili uwagi.
No właśnie, tym bardziej, że to będzie okazja do skorzystania z wiedzy ekspertów, z wiedzy, której pani też nie ma, bo tu jest podział obowiązków między kuratorium, między komisją egzaminacyjną zupełnie inny. To jest taka wiedza ekspercka.
Przede wszystkim, znaczy ogólną wiedzę, no trudno tutaj, panie redaktorze, żeby kurator powiedział oświaty, że nie ma wiedzy o maturach.
To by ogólną trochę wiedzę ma, ale takiej tak, już stricte szczegółowej na temat przeprowadzania
natomiast
egzaminów.
Natomiast stąd właśnie prośba do ekspertów, do pracowników komisji, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, żeby skupili się bardziej na szczegółach, ponieważ tak naprawdę to Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, oczywiście Centralna Komisja Egzaminacyjna, przeprowadzają egzaminy, wszelkie egzaminy, czy to ósmoklasisty, czy maturalne, czy egzaminy zawodowe. Także stąd prośba, żeby to eksperci wypowiedzieli się w sposób fachowy.
Można pytać, jeżeli ktoś ma pytania, jeżeli ktoś ma wątpliwości na temat tego, jak ten egzamin będzie wyglądał, gdzie lepiej pytać? Lepiej pytać w kuratorium, czy lepiej pytać jednak w OKE?
Jeżeli chodzi o szczegóły egzaminu, to zawsze lepiej pytać ten podmiot, czy te osoby, które od początku do końca przeprowadzają egzaminy, odpowiadają za nie, a to jest właśnie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Stąd też często państwo dziennikarze pytacie w okolicy, kiedy odbywają się egzaminy, o pewne szczegóły. My wówczas odsyłamy właśnie do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Tak jest, to prawda. No dobrze, została nam jeszcze chwila, więc skończymy tematem szkół mundurowych. To jest taki profil kształcenia, który powstał kilka lat temu. Na początku były to głównie szkoły pożarnicze, profil pożarniczy, potem profil ewentualnie policyjny, straż graniczna, generalnie mówimy o mundurze. Teraz zaczyna się kształcenie również na takim profilu typowo przygotowującym do służby wojskowej. Czy warto z tego korzystać? Kto powinien ewentualnie się zdecydować na kształcenie właśnie w tak profilowanej szkole?
Temat jest, panie redaktorze, bardzo szeroki, na pewno nie na jedną minutę, czy na nawet pięć. Natomiast króciutko, mówimy o oddziałach przygotowania wojskowego, które zastępują do tej pory realizowany inny rodzaj edukacji związanej z wojskowością, czy z pożarnictwem, czy o którym pan wspomniał. Natomiast od jakiegoś czasu mówimy o, i docelowo będą funkcjonowały oddziały przygotowania wojskowego. Już w naszym województwie, w wielu miastach, w liceach ogólnokształcących, również w technikach takie oddziały funkcjonują. Mogę tutaj wymienić chociażby Redzikowo, Słupsk, Redę, Malbork, Gdańsk i Kwidzyn.
Czy chociażby od września Kartuzy.
Kartuzy, mamy nadzieję, że kolejny oddział przygotowania wojskowego tam powstanie. Są to klasy, które realizują, można powiedzieć, dodatkowo w cudzysłów ujmuję, ale może nawet bez cudzysłowu, realizują przygotowanie wojskowe i to specjalistyczne przygotowanie oprócz realizacji zagadnień ogólnych które w szkole muszą być realizowane, czy to jest technikum, czy liceum, podlegają w zakresie właśnie tych zagadnień wojskowych pod Ministerstwo Obrony Narodowej. Mają też dużą pomoc, mówię też o pomocy materialnej, takiej finansowej. Określone to jest w ustawie. To jest istotne, że ustawa o prawo oświatowe wprowadziła w 2020 roku ten rodzaj rozwiązań. Wcześniej były i istnieją nadal, one mogą istnieć nadal w różnego rodzaju szkołach, tak zwane klasy profilowane, ale one niewiele mają wspólnego właśnie z oddziałami przygotowania wojskowego. I na koniec jeszcze warto zwrócić uwagę, że pilotażowo na razie, ale w szkołach branżowych pierwszego stopnia będą wprowadzane takie branżowe oddziały wojskowe, co spowoduje przygotowanie kadry do pracy w wojsku właśnie już ukierunkowane na wykonanie danego zawodu.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.